pogadać. Mamy tutaj przed sobą jeszcze pisma też. Będziemy dzisiaj z panem Kacperem rozmawiali, który będzie opowiadał o pismach i o fandomie. A czy w ogóle należycie do takich fandomów?
Witam państwa w transmisji na żywo raportu z Kijowa na kanale Czarne Niebo i kanale YouTube Radia Wnet. Od razu zapraszam państwa na kanał Czarne Niebo. Przypomnę, że naszą audycję zaczniemy w momencie, kiedy będziemy też słyszani na antenie Radia Wnet, czyli około godziny 9.30, wtedy oficjalnie rozpocznie się raport z Kijowa. No ale dla naszych stałych widzów mogę też powiedzieć, proszę państwa, że już wkrótce będziemy się przełączać tylko i wyłącznie na kanał Czarne Niebo i tylko i wyłącznie na Czarnym Niebie będziecie państwo mogli oglądać raporty z Kijowa, także zapraszam do przyzwyczajania się, żeby z kanału Czarne Niebo korzystać, szczególnie, że przy tej okazji możecie państwo zobaczyć wiele ciekawych materiałów, które tutaj się znajdują, rozmowy. Te rozmowy, które prezentujemy częściowo na antenie Radia Wnet, ale też te, które na antenie Radia Wnet, ich państwo nie usłyszycie. Także warto kanał Czarne Niebo subskrybować, lajkować i oglądać materiały. Na bieżąco też staram się reagować na wydarzenia w tej formie shortów. Tam nasi korespondenci opowiadają o tym, co się dzieje, reagują szybko, więc tym bardziej to obserwacja na pewno jest ważne. Pomału słyszę, że i państwo też pewnie słyszycie, że audycja już się kończy na antenie Radia Wnet, już słychać reklamy, to oznacza, że za chwilę będziemy mogli wejść z raportem z Kijowa, być może dzisiaj uda się to nam punktualnie. No jeszcze tylko dodam, że oczywiście my opowiadamy o tym, co dzieje się na wschodzie, opowiadamy o tragicznych wydarzeniach, ale dzisiaj na antenie Radia Wnet jest też dzień Tolkiena, czytania Tolkiena. Warto też na pewno posłuchać, zwłaszcza, że wiele analogii jest do tego, o czym pisał Tolkien, do tych czasów, które dzisiaj obserwujemy. I właśnie w tym momencie okazuje się, że w Kijowie jest alarm przeciwlotniczy, pewnie od tego tematu nasz raport za chwilę w związku z tym zaczniemy. Połączymy się z Dmytrem Antoniukiem. To pewnie będzie pierwszy temat w związku z tym, co się teraz wydarzyło. Oczekujemy na połączenie z anteną Radia Wnet.
Za to poza lasem blisko śpiewa wiatrem trzęsawisko. Trawy syczą, szuszczą źdźbła, w ziołach chrzęści nuta zła. A w jeziorze pęd wichury drze odbite w fali chmury. Przez samotne góry w bok
wybuchy w Kijowie, wiatr, za oknem słychać wybuchy.
Smok, pośród głazów.
Poproszę cię, Lechu, wycisz antenę, od razu słuchajmy relacji Dmytra. Dmytrze, co się dzieje, opowiadaj.
Teraz włączyły się alarm przeciwrakietowy i słychać drugi wybuch za swoim oknem. Podejrzewam, że to jest balistyka, bo tak się dzieje.
Z Kijowa. I poczekaj, Dmytrze, wchodzimy na antenę Radia Wnet. 25 marca 2024 roku, 761 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Proszę państwa, przed chwilą dosłownie rozległ się alarm w Kijowie i rozległy się wybuchy. W związku z tym od razu łączymy się z Dmytrem Antoniukiem. Dmytrze, opowiada, jak wygląda sytuacja.
Słyszę po prostu potężne wybuchy za swoim oknem w Kijowie. Teraz włączył się za minutę przed tym, włączyły się syreny alarmu przeciwlotniczego i słychać już serię wybuchów za oknem. No teraz państwo nie słychać ich, ale proszę mi uwierzyć, że tak jest. Podejrzewam, że to jest balistyka, którą wróg wystrzeliwuje teraz ze strony rosyjskiej, bo balistyka leci bardzo szybko. I żeby przelecieć do Kijowa, to dosłownie mniej jak 3, być może, minuty. Także obserwuję, jaka jest nadal sytuacja.
Obserwuj, mamy nadzieję, że będzie jednak bezpiecznie też dla ciebie. Oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba, to rozumiemy, jeżeli Dmytrze, udasz się do miejsca, które będzie bardziej bezpieczne niż twoje studio. Oczywiście dzisiaj faktycznie była taka sytuacja, że w momencie, kiedy rozległ się alarm, pojawiły się komunikaty, w tym samym momencie Dmytro poinformował nas, że słychać wybuchy, więc od alarmu do wybuchów nawet nie upłynęła minuta.
Słyszę kolejne wybuchy.
Rozumiem, że na razie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy jest to działanie obrony przeciwlotniczej, czy są to wybuchy rakiet na terenie Kijowa. Artur Żak z nami też jest. Arturze, rozumiem, że we Lwowie na razie jest spokojnie, ale prosiłbym cię, żebyś też obserwował w miarę możliwości bieżące informacje, co dzieje się w Kijowie. Ci z Państwa, którzy z nami są na kanale YouTube, możecie zobaczyć. Widzę, Dmytrze, jak obserwujesz miejsce, twoje okno, jak obserwujesz sytuację za oknem, oby to miejsce, gdzie jesteś, było bezpieczne. Proszę Państwa, tak zaczął się dzisiaj raport z Kijowa 25 marca w 761 dzień rosyjskiej inwazji. A miałem Państwa na samym początku poinformować o tym, że jak tragiczna sytuacja i skomplikowana sytuacja jest w Charkowie. Tam przecież doszło do zniszczenia podstacji transformatorowych oraz elektrociepłowni. Największy holding energetyczny Ukrainy, DETEK, poinformował o stracie 50% swoich obiektów generacyjnych w wyniku ataku na ukraiński sektor energetyczny, w ataku, który miał miejsce 22 marca, a już wiemy, że w tym momencie trwa kolejny atak na Ukrainę. Jedna z największych elektrowni na południu Rosji została zaatakowana przez drony. W wyniku tego ataku w nowoczerkaskiej elektrowni wybuchł pożar, co doprowadziło do wyłączenia z eksploatacji dwóch bloków energetycznych. Proszę Państwa, w ciągu ubiegłego tygodnia, ale jak już Państwo słyszeliście, te dane będą za chwilę nieaktualne, ale w ciągu ubiegłego tygodnia rosyjskie wojska użyły przeciwko Ukrainie prawie 190 pocisków rakietowych różnych typów i 140 dronów Shahed, a także około 700 kierowanych bomb lotniczych. To o tym mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. No i ta informacja, która świadczy jednak też o sile Ukrainy. Siły zbrojne Ukrainy skutecznie zaatakowały dwa duże rosyjskie okręty desantowe Jamał i Azow, znajdujące się w tymczasowo okupowanym Sewastopolu. Okręt Jamał został krytycznie uszkodzony, jak stwierdził ukraiński wywiad. Powracamy do Kijowa. Dmytrze, jaka jest sytuacja? Co teraz słyszysz? Czy być może udało ci się już dotrzeć do jakichś informacji na temat tego ataku?
Na razie nie wiem jeszcze, co się wydarzyło. Nasze widzowie na naszym kanale YouTube, na kanale Czarne Niebo piszą, że na live map zaznaczone, że coś przyleciało. Na razie jest cicho, nie obserwuję żadnych dymów za swoim oknem. No, to tyle, co mogę w tej chwili powiedzieć.
Mam informację z powołaniem na mera Kijowa, że było słychać wybuchy, było słychać działania obrony przeciwlotniczej, ale nie ma dokładnej informacji, co próbowano, czy zestrzelono w Kijowie. Jak rozumiem, na razie sytuacja jest spokojna i oby tak było, to być może, Dmytrze, uda nam się przejść do tych informacji dotyczących działań sił zbrojnych Ukrainy.
Tak, trzeba zaznaczyć, że w ubiegłej nocy przede wszystkim została uderzona elektrownia w Nowoczerkasku. To jest potężna elektrownia, która ma potencjał produkować ponad 2000 MW, jeżeli się nie mylę, i ona zasila cały region w południowo-zachodniej w obwodu Rostowskiego, to bliżej do Morza Czarnego znajduje się ta elektrownia. I kilka uderzeń w tą elektrownię w tej nocy obserwowali też mieszkańcy tego Nowoczerkaska.
Dmytrze, jeżeli pozwolisz, przerwę ci na chwilę, bo mamy informacje z Kijowa, niepotwierdzone, bo podane przez rosyjską agencję tym razem, ale że w pobliżu lotniska Żulany w Kijowie doszło do silnej eksplozji. Prawdopodobnie to, co przed chwilą ty słyszałeś za swoim oknem. Obserwujemy sytuację w Kijowie dalej. przepraszam, że ci przerwałem, wróćmy do tych informacji.
I być może to jest no, w niektórej mierze prawda, bo ja akurat słyszałem te wybuchy z tamtego kierunku, gdzie znajduje się to lotnisko Żulany. Lotnisko Żulany w samym Kijowie. Na razie jeszcze nie dysponuję informacją, co się wydarzyło, także na bieżąco będziemy o tym informować. My, wracając do tematu uderzenia dronami elektrowni w Nowoczerkasku w Rosji. Też powiem tutaj, bo teraz obserwujący nas na naszym kanale YouTube'owym mogą zobaczyć filmik akurat, który pokazuje pożar po tych uderzeniach dronów w tą elektrownię. Wobec tych uszkodzeń elektrownia już czy w całości została wyłączona albo częściowo i tam są problemy z dostarczaniem prądu. Teraz wrócimy też do Charkowa. W Charkowie, jak już powiedziałeś, Pawle, potężne zniszczenie naszej infrastruktury energetycznej przede wszystkim i w Charkowie. Teraz stanem na rano 25 marca, no gdzieś około połowy mieszkańców tego miasta w Charkowie przed 22 rokiem mieszkało około miliona osób, to połowa teraz już ma prąd, ma ogrzewanie w domu, ma wodę i najnowsza informacja jest taka, że uruchomiono metro w Charkowie, bo tego jeszcze nie było. Niestety doszło w nocy też do kolejnych uderzeń w Odessie, pod Odessą też znów ucierpiała nasza infrastruktura energetyczna i wobec tego komunikacja miejska w Odessie dzisiaj nie działa. W Odessie też są problemy z dostarczaniem prądu, nie tylko w Odessie, a i w Krzywym Rogu, też potężne, duże miasto w obwodzie Dniepropetrowskim. No i być może dzisiaj jest ważny dzień z wielu powodów. Dzisiaj jest święto narodowe w Białorusi i ja chcę powiedzieć, żywię Białoruś. I dzisiaj jest jednocześnie bardzo wielkie święto religijne, zwiastowanie. Także też wszystkich z tym chcę po prostu złożyć najlepsze życzenie z tego powodu i powiedzieć, że w nocy nie tej nocy, a w poprzedniej nocy doszło do uderzeń w Sebastopolu i jest no, różna informacja płynąca stamtąd, ale oficjalna informacja od głównego zarządu wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy mówiąca o tym, że został krytycznie uszkodzony okręt desantowy Jamał, który był w Sewastopolu, znajdował się. Była też informacja, że jeszcze dwa innych okręty zostały uszkodzone, ale ta informacja na razie się jeszcze nie potwierdza. Oprócz tych okrętów uderzono też, być może rakietami, uderzono punkt Związku Floty Czarnomorskiej, okupacyjnej
Łączności.
Floty Czarnomorskiej.
Łączności,
tak. I uderzono kilka budynków. No i na tym filmiku, który teraz też nasze widzowie mogą obserwować u nas na kanale YouTube'owym, widać potężną też serię wybuchów potężnych w samym Sebastopolu, gdzie doszło, być może na to wybuchy teraz my widzieliśmy, gdzie został uszkodzony ten centrum łączności, a kolejne te wybuchy, które teraz obserwujemy, to być może wybuchy tam, gdzie znajdowały się okręty floty czarnomorskiej. Pawle.
Dmytrze, i mamy dodatkowe informacje dotyczące tego ataku, którego właściwie wszyscy byliśmy z tobą świadkiem. Widzieliśmy twoją reakcję. Wygląda na to, że rakieta, która uderzyła w Kijowie, została wystrzelona z Krymu. Prawdopodobnie tych rakiet mogło być więcej, być może zostały zniszczone, ale co najmniej jedna rakieta wygląda na to, że rzeczywiście do Kijowa doleciała. Nie wiemy, czy trafiła w cel, czy została wcześniej zniszczona przez obronę przeciwlotniczą, ale rakieta z Krymu doleciała do Kijowa, to o tyle zaskakujące, że rzeczywiście byliśmy świadkami tego, że alarm przeciwlotniczy w ukraińskiej stolicy został ogłoszony niewiele, dosłownie sekundy przed uderzeniem, przed tymi eksplozjami, o których od razu nas poinformowałeś. Miejmy nadzieję, nie ma żadnych informacji dotyczących tego, że inne rakiety przemieszczają się w kierunku Kijowa. Być może to był taki pojedynczy atak. Warto zwrócić uwagę, że ja już nie pamiętam dawno, żeby taki atak miał miejsce praktycznie w ciągu dnia. Jest teraz na Ukrainie, jest już, dochodzi godzina 11. To dosyć taka chyba niespodziewana sytuacja. Jeszcze, Dmytrze, poproszę cię o taki komentarz do tego.
Tak, to jest sytuacja, no teraz już niespodziewana, ale przypomnijmy sobie, że pierwszy zmasowany atak rakietowy rosyjski na Kijów, między innymi, wydarzył się 10 października 2022 roku, akurat w poniedziałek i akurat o godzinie mniej więcej 9 w miejscowego czasu, kiedy ludzie jechali do pracy. I wtedy dużo ludzi, dużo osób, dużo mieszkańców Kijowa straciło swoje życie wobec tego zmasowanego ataku stolicy Ukrainy.
Kanały telegramowe informują, że prawdopodobnie była to rakieta Onyx-M. Arturze, chcesz dodać coś do tych informacji?
I to wygląda na bardzo prawdopodobną informację, a to dlatego, że jeżeli dokonują Rosjanie ataków między innymi przy pomocy kinżałów, to my zdecydowanie wcześniej wiemy, kiedy oni podnoszą w powietrze MiG-31K, czy też samoloty, które nanoszą uderzenia z dalekich rubieży, między innymi Tu-95, ale tutaj jeżeli chodzi o pociski hipersoniczne, to widzimy MiGi. Tutaj takiego alarmu nie było, atak na nastąpił błyskawicznie, tuż po ogłoszeniu alarmów przeciwlotniczych w centralnej i południowej części Ukrainy, właśnie po stwierdzeniu zagrożenia uderzenia balistyką ze strony południowej. Nastąpiło, jak widzieliśmy, uderzenie. Tutaj, tak jak powiedziałeś, Pawle, reakcja Dmytra, bo to była tylko i wyłącznie informacja, że jest alarm i kilkadziesiąt sekund po tym nastąpił wybuch, więc prawdopodobnie to hipersoniczny Onyx.
Pozwól, Arturze, bo są dodatkowe informacje. Radio Swoboda podaje, że prawdopodobnie ułamki rakiety spadły w rejonie Peczerskim w Kijowie. Rejon Peczerski, Dmytrze, to centrum Kijowa, to też centrum administracyjne Kijowa.
Tak jest, to jest centrum Kijowa i dzielnica urzędowa, gdzie znajduje się zarówno i siedziba prezydenta, i parlament, i Bank Narodowy, i Urząd Ukrainy po prostu.
I mamy informację też, że został uszkodzony budynek mieszkalny, ale też jest, Witali Kliczko napisał, że służby ratownicze zostały wezwane do rejonów Peczerskiego, Sołomiańskiego i Dnieprowskiego. Tam jadą w tym momencie służby ratownicze, czyli tam doszło zapewne do upadku szczątków rakiet, czy też pocisków przeciwrakietowych. 25 marca, proszę Państwa, chwilę dosłownie przed wejściem na antenę radia wnet w momencie. Tak, proszę bardzo, Dmytrze.
Tak, ja tylko dodam, że teraz zadzwoniliśmy, moja żona po prostu zadzwoniła do naszych krewnych, które mieszkają niedaleko od lotniska Żulany. Oni nie potwierdzają informacji o tym, że tam coś zostało uderzono.
25 marca, dosłownie chwilę przed wejściem na antenę Radia Wnet, jak już byliśmy w łączności na kanale YouTube, doszło do ataku rakietowego na Kijów. Wygląda na to, że rakieta z kierunku krymskiego uderzyła w ukraińską stolicę. Co najmniej jedna, być może inne zostały zastrzelone wcześniej. Od ogłoszenia alarmu do uderzenia rakiety, czy też do zniszczenia tej rakiety nad Kijowem, to dosłownie były sekundy. To wszystko mogliśmy obserwować też bezpośrednio w reakcjach Dmytra Antoniuka. I te wydarzenia oczywiście zmieniły przebieg naszej audycji, ale Arturze, spróbujmy, bo oczywiście będziemy obserwowali, co się dzieje, ale spróbujmy też powrócić do tych wydarzeń związanych z aktem terroru pod Moskwą. Moskiewski sąd aresztował na okres do 22 maja czterech oskarżonych o dokonanie ataku terrorystycznego na Krokus City Hall. W tej sprawie pojawiają się też wątki ukraińskie.
W rzeczy samej bardzo dobrze opisaliśmy i nasi goście to wydarzenie, to tragiczne wydarzenie w Moskwie w naszej audycji specjalnej w sobotę, zresztą dostępnej także na naszym kanale YouTube, ale tak, cały czas jest podtrzymywana albo przynajmniej sugerowany udział Ukrainy w tym zamachu. Mówię tutaj o oficjalnych przedstawicielach państwa rosyjskiego, ale także propagandystach. Tuż po tym zamachu, jeszcze kiedy tak naprawdę działali na terenie tego centrum specjalsi, oddziały specjalne rosyjskie, to od razu padła informacja ze strony Solowiowa, że znaleziono między innymi bus na ukraińskich numerach, ale tak później Margarita Simonian wielokrotnie mówiła o ukraińskim udziale w tym zamachu i praktycznie wszyscy propagandyści. I na sam koniec, po kilkunastu godzinach, Władimir Putin w swoim oświadczeniu do narodu, które ponoć było co najmniej trzykrotnie przekładane, bo na początku miało być w nocy, my wszyscy czekaliśmy, później przesunięte zostało o kolejne dwie godziny, później poinformowano, że ten anons to był błąd techniczny na stronach internetowych agencji rosyjskiej, później po kilkunastu godzinach już następnego dnia Putin wystąpił ze swoim orędziem, mówił dużo o zjednoczeniu narodu, mówił dużo o pociągnięciu do odpowiedzialności wszystkich winnych i oczywiście powiedział, że terroryści mieli przygotowaną furtkę. I posłuchajmy, co on powiedział tak naprawdę o tej furtce w granicy ukraińskiej.
Próbowali uciec i przemieszczali się w kierunku Ukrainy, gdzie według wstępnych danych po stronie ukraińskiej przygotowano dla nich okno do przekroczenia granicy państwowej. Łącznie zatrzymano 11 osób. Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa i inne organy ścigania pracują nad ujawnieniem całej bazy pomocniczej terrorystów. Tych, którzy zapewnili im transport, opracowali sposoby ucieczki z miejsca zbrodni i przygotowali skrytki z bronią i amunicją. Powtarzam, organy śledcze i organy ścigania zrobią wszystko, co możliwe, aby ustalić wszystkie szczegóły przestępstwa. Ale już teraz jest oczywiste, że mieliśmy do czynienia nie tylko ze starannie, cynicznie zaplanowanym atakiem terrorystycznym, ale z przygotowanym i zorganizowanym masowym morderstwem pokojowych i bezbronnych ludzi.
Pomimo tego, że wersja ze śladem ukraińskim rozpada się jak domek z kart, to oficjalni przedstawiciele Rosji nadal podtrzymują, albo przynajmniej sugerują udział Ukraińców w tym zamachu. Pawle?
I gdy świat będzie się zastanawiać nad tym aktem terrorystycznym pod Moskwą, to oczywiście w tym wszystkim toną akty terrorystyczne Putina. Przypomnę, że dzisiaj na samym początku audycji Kijów został zaatakowany kolejny raz rakietami, które prawdopodobnie leciały z kierunku krymskiego. Wiemy, że szczątki tej rakiety spadły w kilku, rakiety albo rakiet spadły w kilku dzielnicach Kijowa. Trwa akcja ratownicza. Ukraińskie kanały telegramowe zwracają uwagę, że to jest atak dokonany w ciągu dnia, gdy ludzie są w pracy, gdy przemieszczają się Kijowem, gdy ukraińska stolica żyje. Terrorystyczny atak Putina na Kijów 25 marca. Tę datę należy na pewno też zapamiętać. Ale już widzimy, że Putin próbuje i jak próbuje wykorzystać sprawę o tych wątkach ukraińskich. Przed chwilą mówił domniemanych wątkach ukraińskich, mówił Artur Żak. Dzisiaj 25 marca, Dzień Wolności obchodzą Białorusini, wolni Białorusini. Jest z nami Ola Siemaszka, szefowa białoruskiej redakcji Radia Wnet. Redakcji niestety w zawieszeniu wciąż. Redakcja nie ma informacji od Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy będzie finansowana. Dziękujemy Ci, Olu, że z nami dzisiaj jesteś i oczywiście przede wszystkim w tym dniu życzymy, żeby Białoruś miała tę upragnioną wolność i żebyś mogła powrócić do swojej ojczyzny. Ale opowiadamy o tym, który stoi za tymi wszystkimi rzeczami, czyli opowiadamy o Rosji, opowiadamy o Putinie i wątki białoruskie, które pojawiły się w sprawie Krokus City Hall.
No tak, witam słuchaczy i widzów. Ja od razu chciałam by powiedzieć, podziękować za życzenie do naszego Dnia Wolności, ale na tym tle, na tym, co się dzieje w Ukrainie, teraz tak trudno mówić o jakimś święcie, to powiem, że tylko ważny dzień dla Białorusinów. 106 lat temu powstała Białoruska Republika Ludowa i to była taka Pierwsze państwo niezależne na terenie Białorusi i później już bolszewicy nie mogli odmówić od powstania państwa białoruskiego. Została utworzona Białoruska Socjalistyczna Republika i później już Niezależna Republika Białoruś. Wszystko odbyło się 106 lat temu. A jeśli chodzi o tych wątkach białoruskich w ataku terrorystycznym w Moskwie, to powiem, że mamy informację, że jedna Białorusinka zginęła i jeden Białorusin jest ranny. On otrzymał 3 rany w brzuch i jest teraz w takim ciężkim stanie w jednym ze szpitalów Moskwy. Ten Białorusin pracował ochroniarzem w tym krokusholi i pomagał w ewakuacji mieszkańców Moskwy z tego koncertu. Powiem od razu, że одразу по теракції була відповідь на цей темат амбасадора Білорусі в Росії Дмитрія Крутого. В тих вонтках під час тих тематів терористичних важно обсервувати, що мовим такі особи офіційні на початку, бо вже там по кілька годинах, по кілька днях може бути така вже офіційна версія, яка є дуже вигодна państwu, a co mówią osoby od razu, to ważne obserwować, żeby zrozumieć chod w tych wydarzeń. I ambasador Białorusi w Rosji, Krutoj, od razu powiedział, że służby specjalne Białorusi i Rosji pracują razem, żeby uniemożliwić przekroczenie wspólnej granicy terrorystami. Co to oznacza? Że to może oznaczać, że terroryści ruszyli nie w kierunku granicy ukraińskiej od razu z Moskwy, a w kierunku granicy białoruskiej. I od razu pojawiła się taka informacja, że zostali zatrzymani prawie na granicy białoruskiej za 43 kilometry, ale już później pojawiło się takie dokładnie miejsce ich zatrzymania. I w telewizji państwowej rosyjskiej mówiono, że to było niedaleko od granicy ukraińskiej, ale powiem, że to było też niedaleko od granicy białoruskiej. Prawie trochę więcej niż 100 kilometrów było do granicy białoruskiej i do granicy ukraińskiej, więc nie możemy powiedzieć tak na 100%, że terroryści jechali do Ukrainy. Oni mogli jechać też do Białorusi. I jeśli chodzi o tych terrorystach, co jeszcze taka ważna rzecz, od początku Ministerstwa Spraw Zagranicznych Tadżykistanu mówiło, że to nie mogą być mieszkańcy Tadżykistanu, bo nie ma potwierdzenia tego. Z Rosji nie było potwierdzenia. I już później byli, jak to mówić, Таджики byli głównymi wykonawcami tego teraktu i już odbyła się jeszcze jedna rozmowa prezydentów Rosji i Tadżykistanu i już narratywy z Tadżykistanu się trochę zmieniły. I jeszcze jedna rzecz, którą odszukali nasi dziennikarze śledczy, jeśli chodzi o tych członkach terrorystycznej organizacji, którzy mają obywatelstwo Tadżykistanu, to byli ці люди кілька разів на Білорусі, ponieważ mamy taki system na Białorusi, jeśli osoba, która się znajduje na liście poszukiwawczym na Białorusi czy w Rosji, jeśli ta osoba jedzie do hotelu, to mamy taki wspólny system hotelowy i od razu ta osoba podejrzewana, od razu idzie taka wiadomość do służb specjalnych i do białoruskiej milicji. I było już kilka takich wiadomości jesienią 2020 roku, że osoby, którzy mają coś wspólnego z tymi terrorystami, byli na terenie Białorusi, ale oni nie zostali aresztowani. I co więcej, było 4 takich wiadomości na jedną osobę. To oznacza, że ktoś spróbował tych osób z tej listy wycofać. Pawle.
Olu, dziękuję Ci serdecznie za te wiadomości. Trochę inaczej planowaliśmy dzisiaj rozmowę na temat Dnia Wolności na Białorusi, czy wolności Białorusinów. Być może zostaniesz z nami i do tego tematu postaramy się jeszcze powrócić w części po antenie Radia Wnet, gdy pozostaniemy na kanale YouTube. Teraz chciałbym jednak, żebyśmy spróbowali dowiedzieć się, jakie są najnowsze informacje dotyczące tego ataku sprzed pół godziny na Kijów, Dmytrze.
Tak, jest informacja na razie jeszcze nie oficjalna, ale mówiąca o tym, że rakieta albo rakiety rosyjskie zostały zastrzelone, ale odłamki tych rakiet spadły na dom mieszkalny w dzielnicy Pecierskiej. Też nasze znajomi stamtąd mówią, że było bardzo głośno. W innej dzielnicy kijowskiej, tutaj bliżej do mnie, na zachodzie stolicy Ukrainy, nawet ludzie obserwowali, jak przelatywała ta rakieta nad głowami w kierunku akurat lotniska Żuliany. Nasze krewni potwierdzają jednak, że którzy mieszkają blisko od lotniska, mówią, że naprawdę było bardzo głośno, ale nie widać żadnych pożarów, nie widać dymów. To mogłoby oznaczać, że naprawdę ta rakieta została zastrzelona i nie zrobiła wielkiej szkody.
Jednak alarm w Kijowie cały czas trwa. Obserwuję, że to nie jest alarm dotyczący całej Ukrainy. Kilka obwodów w centralnej i południowej części Ukrainy jest zagrożonych cały czas być może atakiem rakiet balistycznych. Będziemy obserwować tę sytuację, powrócimy do niej na pewno też w drugiej części raportu. Z tych informacji, które przekazują władze Kijowa, wiadomo, że szczątki albo rakieta uderzyła w budynek mieszkalny. Nie ma jeszcze informacji dotyczących ofiar rannych. Miejmy nadzieję, że nie będzie ofiar po tym ataku. Jednak należy zwrócić uwagę, że atak odbył się w ciągu dnia, gdy Kijów po prostu tętni życiem, a na pewno rakieta lub jej szczątki spadły w miejscach, gdzie nie jakiś daleko na odbrzeżach, ale w miejscach, gdzie bardzo dużo przebywa na co dzień mieszkańców. Być może też Artur mówił o tym, jak to się dzieje, że ta rakieta mogła nie być wykryta wcześniej i że takich wypadków może być też więcej. Do tego powrócimy za chwilę w drugiej części raportu z Kijowa na kanale YouTube Czarne Niebo. Zapraszam Państwa do pozostania z nami. Przykro mi, Olu, że nie mogliśmy Ci tak swobodnie i w innej atmosferze złożyć życzeń z okazji Dnia Wolności Białorusi, Białorusinów, ale tak ta wolność wygląda na wschodzie, gdy się ma takiego sąsiada jak Putin. Zapraszam do pozostania Państwa z nami na kanale YouTube, a ze słuchaczami Radia Wnet w tym momencie się żegnamy, mówiąc do usłyszenia. Może jeszcze jedna ważna informacja o tej rakiecie rosyjskiej, która wleciała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Więcej będziemy rozmawiali w jutrzejszym raporcie z Kijowa. Na pewno przekażemy interesujące informacje, także zapraszam do oglądania jutrzejszego i słuchania jutrzejszego raportu z Kijowa. A teraz już mówimy do usłyszenia.
Raport z Kijowa.
I zapraszam Państwa do przełączenia się na kanał Czarne Niebo. Przypomnę, że zaraz transmisja na kanale YouTube Radia Wnet się zakończy. Będzie możliwość przejścia na kanał Czarne Niebo. Pozostańcie Państwo z nami tutaj. Wrócimy za chwilę do tematu tego aktualnego, do ataku na Kijów, ale też jeszcze będzie kilka innych materiałów dotyczących innych spraw, chociaż wszystkie oczywiście związane z aktywnością Federacji Rosyjskiej, ale może uda nam się też powrócić do tematów białoruskich. Dmytro Antoniuk w Kijowie. Dmytrze, przypomnijmy, przed godziną 9:30 polskiego czasu rozległ się alarm w Kijowie i dosłownie prawie gdy się kończy.